— Żegnaj, miła Nimrodel! — zawołał Legolas. Frodo obejrzał się i dostrzegł blask białej piany między szarymi pniami drzew. — Żegnaj! — powiedział. Zdawało mu się, że już nigdy nie usłyszy równie pięknej muzyki wody, wiecznie zestrajającej tysiączne dźwięki w różnorodną melodię. Wrócili na starą ścieżkę, biegnącą zachodnim brzegiem Srebrnej Żyły i szli nią czas jakiś w kierunku południowym. Na ziemi pełno było śladów wydeptanych stopami orków. Wkrótce jednak Haldir zboczył między drzewa i zatrzymał się na brzegu w ich cieniu. — Po tamtej stronie potoku czuwa ktoś z naszych — rzekł — chociaż wy pewnie go nie widzicie. Gwizdnął przeciągle ptasim głosem i zaraz spośród gęstwiny młodych drzew pokazał się elf w szarym ubraniu, lecz z kapturem odrzuconym na plecy, tak że włosy lśniły złotem w porannym słońcu. Haldir zręcznie przerzucił nad strumieniem zwój szarego powroza, a tamten chwycił go i owiązał koniec wokół pnia tuż nad wodą. — Celebrant tutaj rwie już potężnie — rzekł Haldir. — Jest głęboki, bystry i bardzo zimny. Tak daleko na północy nie wchodzimy do jego wody, chyba że nie ma innej rady. Ale w obecnych niespokojnych czasach nie budujemy również mostów. Przeprawiamy się takim oto sposobem. Idźcie za mną. Umocował drugi koniec liny wokół drzewa i przebiegł po niej lekko nad strumieniem, a potem wrócił beztrosko, jakby po równej drodze. — Ja przejdę — powiedział Legolas — lecz moi towarzysze tego nie potrafią. Czy będą musieli przeprawić się wpław? — Nie — odparł Haldir. — Mamy jeszcze dwie liny. Uwiążemy je nad pierwszą w ten sposób, żeby jedna biegła na wysokości ramienia, a druga na wysokości pasa. Trzymając się ich, obcoplemieńcy zdołają chyba przejść, byle ostrożnie. Kiedy chwiejny most był gotów, drużyna przeszła po nim. Jedni w skupieniu i powoli, inni dość zwinnie. Spośród hobbitów wyróżnił się Pipin. Biegł bowiem szybko, pewnym krokiem, trzymając się tylko jedną ręką. Oczy jednak miał przez cały czas utkwione w przeciwległy brzeg. Nie śmiał spojrzeć w dół. Sam dreptał, kurczowo oburącz ściskając linę, ale spoglądał w biały wir wodny jak w górską przepaść. Odetchnął z ulgą, kiedy stanął bezpiecznie na drugim brzegu. Całe życie trzeba się uczyć, jak mawiał mój staruszek. Co prawda miał na myśli ogrodnictwo, a nie naukę spania na grzędzie niby ptaki albo łażenia po nitce jak pająki. Takiej sztuki nawet mój stryjaszek Andy nigdy nie dokonał. Kiedy wreszcie wszyscy stanęli na wschodnim brzegu Srebrnej Żyły, elfowie rozsupłali węzły i zwinęli liny. Rumil, który pozostał po drugiej stronie, wziął jeden zwój, zarzucił go sobie na ramię i pożegnawszy drużynę przyjacielskim gestem, odszedł z powrotem na swój posterunek u wodospadu Nimrodel. — Teraz, przyjaciele — powiedział Haldir — weszliście do części Lorien zwanej Night, czyli Klin, jakbyście w waszym języku powiedzieli, bo ten skrawek ziemi na kształt ostrza włóczni wbija się między ramiona Srebrnej Żyły i Wielkiej Anduiny. Tajemnic Night nie wolno podpatrywać żadnemu obcoplemieńcowi. Mało komu w ogóle pozwalamy tędy przechodzić. Tak więc, jak się poprzednio umówiliśmy, zawiążemy oczy krasnoludowi. Reszta może iść jeszcze jakiś czas swobodnie, póki nie znajdziemy się w pobliżu naszej siedziby w Egladil, w widłach rzecznych. Gimli jednak zaoponował. Umówiliście się bez pytania o moją zgodę, odrzekł. Nie będę szedł z zawiązanymi oczyma, jak żebrak lub więzień. Nie jestem szpiegiem. Moje plemię nigdy się nie kumało ze sługami nieprzyjaciela. Nigdy też nie wyrządziliśmy żadnej szkody elfom. Nie zdradzę was. Możecie ufać równie dobrze mnie, jak Legolasowi czy każdemu innemu spośród mych towarzyszy. Nie podejrzewam cię o nic złego, odparł Haldir, ale takie u nas obowiązuje prawo. Nie ja układam prawa. Nie wolno mi ich łamać. Posunąłem się już i tak daleko, dopuszczając cię na ten brzeg Celebrantu. Gimli uparł się, rozstawił szeroko nogi i dłoń położył na trzonku topora. — Albo pójdę wolny — oświadczył, — albo zawrócę do ojczyzny, gdzie mnie znają i wierzą mojemu słowu. Zawrócę, choćbym miał zginąć samotnie wśród dziczy. Nie możesz teraz zawrócić z drogi — surowo odpowiedział Haldir. Skoro doszedłeś aż tutaj, musisz stanąć przed obliczem naszego władcy i naszej królowej. Oni cię osądzą i wedle swojej woli orzekną, czy masz zostać, czy odejść, gdzie zechcesz. Nie zdołałbyś przeprawić się z powrotem przez rzekę i nie puściłyby cię ukryte po drodze straże. Zginąłbyś, nim byś je dostrzegł. Gimli wyciągnął topór z zapasa. Haldir i jego towarzysz napięli łuki.
Do licha z krasnoludami i z ich twardym karkiem, rzekł Legolas.
Słuchajcie, zawołał Aragorn. Jeśli chcecie, bym dalej przewodził drużynie, musicie robić, co wam radzę. Dla krasnoluda zbyt przykre jest takie wyróżnienie. Wszyscy damy sobie oczy zawiązać, nawet Legolas. Tak będzie lepiej. Chociaż marsz się przez to opóźni i nie zobaczymy nic ciekawego. Gimli niespodzianie się roześmiał.
Będziemy wyglądać jak stado głupców, rzekł. Czy Haldir powiedzie nas na sznurze jak gromadę ślepych żebraków, co na spółkę mają tylko jednego psa? Ale zgadzam się, jeśli Legolas także dostanie opaskę na oczy.
Jestem elfem i krewniakiem tutejszego plemienia, odparł Legolas, który z kolei zapalił się gniewem.
Krzyknijmy teraz, do licha z elfami i ich sztywnym karkiem, powiedział Aragorn.
Cała drużyna pomaszeruje na równych prawach. Żywo, zawiąż mu oczy, Haldirze.
Zażądam odszkodowania za każdego siniaka albo zadraśnięcie palca u nogi, jeżeli nie poprowadzisz nas troskliwie, rzekł Gimli, gdy Haldir zawiązywał mu chustką oczy.
Nie będziesz miał powodów, a ścieżka jest gładka i równa.
Oto szaleństwo naszych czasów, rzekł Legolas. Wszyscy jesteśmy nieprzyjaciółmi wspólnego nieprzyjaciela, a musimy w słoneczny dzień przez lasy pod złotymi liśćmi wędrować z zawiązanymi oczyma.
Może się to wydawać szaleństwem, odparł Haldir. Zaiste nic tak jasno nie dowodzi potęgi czarnego władcy, jak ów rozdźwięk mącący przymierze między tymi, którzy dotychczas mu się opierają. Ale tak mało wiary i zaufania spotykamy dziś na całym świecie, z wyjątkiem Lothlórien, że nie śmiemy narażać przez własną ufność losów tego kraju. Żyjemy tu jak na wysepce pośród oceanu niebezpieczeństw i palce nasze częściej teraz dotykają cięciwy łuku, niżli strun harfy. Przez długie lata broniły nas rzeki, lecz dziś już i one nie są nam ochroną, bo cień oblega Lothlórien od północy. Niektórzy mówią o porzuceniu tych stron, ale na to zdaje się za późno. Góry na zachodzie stały się siedliskiem złych sił, na wschodzie leżą ziemie spustoszone, gdzie roi się od sług Saurona. Chodzą też słuchy, że nie moglibyśmy bezpiecznie przejść drogą na południe przez Rohan i że ujście wielkiej rzeki jest pod obserwacją nieprzyjaciela. Nawet gdyby udało się nam dotrzeć do wybrzeży morza, nie znajdziemy już tam schronienia. Powiadają, że są jeszcze przystanie elfów wysokiego rodu, lecz daleko stąd, na północo-zachodzie, za krajem Niziołków. Władca nasz i królowa zapewne wiedzą, gdzie to jest, ale ja nie wiem.
Powinieneś się domyślić na nasz widok, powiedział Merry. Porty elfów leżą na zachód od naszego kraju zwanego Shirem, który jest ojczyzną hobbitów.
Szczęśliwy lud hobbitów, że mieszka w pobliżu morza, rzekł Haldir. Moi rodacy od wieków już go nie widzieli, lecz wspominają je w pieśniach. Opowiesz mi po drodze o tamtych przystaniach.
Nie mogę ci o nich nic opowiedzieć, odparł Merry, bom ich nigdy w życiu nie widział. Pierwszy raz przekroczyłem granicę ojczyzny, a gdybym wiedział, jaki jest świat, pewnie bym się nie zdobył na opuszczenie Shireu.
Nawet po to, by ujrzeć piękne Lothlórien? Spytał Haldir. Świat rzeczywiście pełen jest zasadzek i wiele na nim ciemnych plam, ale nie brak też jasnych. A chociaż we wszystkich krajach miłość łączy się dzisiaj ze smutkiem, kto wie, czy się przez to nie pogłębia jeszcze.
Niektóre nasze pieśni mówią, że cień kiedyś się cofnie i że znowu zapanuje pokój. Ale ja nie wierzę, by świat wokół nas kiedykolwiek wrócił do swojej dawnej postaci, by słońce znowu zaświeciło dawnym blaskiem. Obawiam się, że dla elfów będzie to w najlepszym razie jedynie czas rozejmu, który im pozwoli bez przeszkód wywędrować ku morzu i opuścić Śródziemię na zawsze. Żal ukochanych lasów, Lothlórien. Smutno byłoby żyć w kraju, gdzie nie rosną drzewa malorny. A wątpię, czy znajdują się one za Wielkim Morzem, bo nikt o tym dotychczas wieści nie przyniósł.